Twoja dzielnica w Radiu Gdańsk.
Pierwszy raz w dokumentach pojawia się na przełomie XII i XIII wieku. Najpierw była tu osada rybacka, potem przez kilka wieków wieś rolnicza należąca do Oliwskich Cystersów. Od ponad 100 lat znajduje się w granicach administracyjnych Gdańska. Nazwę zawdzięcza zasypanemu obecnie jezioru Zaspa. Marzena Bakowska, witam i zapraszam na Zaspę.
Są sklepy, jest ośrodek, jest kościół. No, wszystkie te potrzebne rzeczy są. Basen, liceum, szkoła podstawowa, chociaż mi się wydaje, że jest przepełniona. No i dobre miejsce do życia po prostu tutaj jest. No.
Plus to, że jest dosyć spokojna dzielnica, przynajmniej ja tak je mam odczucie.
A długo pani mieszka na Zaspie?
Od którego nie pamiętam, ale wydaje mi się, że od 75 roku.
Czyli dostała pani nowe mieszkanie tutaj, tak?
Tak, tak.
Ja mieszkam od roku 74. Cudownie się mieszka. Wszyscy mówili, że to będzie kamienna pustynia, a teraz jest najpiękniejsze osiedle w Polsce, bo tyle jest zieleni, tyle ławek jest dla starszych, żeby usiąść, i ci, co mają kłopoty z nogami. No naprawdę, a jak tu wiosna przychodzi i lato, to jest cudownie. Dużo sklepów, wszystko pod nosem. Bardzo się cieszę, że ja tutaj mieszkam na Zaspie.
Jest dobrze, wszystko jest dobrze. Ja pracowałem w teatrze muzycznym w Gdyni. Grałem 30 coś lat. Jeździłem stąd, nie miałem jeszcze wtedy samochodu, to jeździłem kolejką. Kolejki są zawsze, także ja zawsze zdążyłem, bo i na próby rano, i wieczorem na przedstawienia. Jest dobrze, się mieszka na Zaspie.
A jak wyglądała Zaspa na początku? Bo teraz jest piękna, zielona.
Pusto, nie było nic. Tylko parę bloków stało, od tamtej strony, od 20 były zaczynane, więc 4 bloki stały i to wszystko. A dzisiaj no drzewa, tyle lat, to przecież to wszystko tak urosło, że naprawdę. Jest naprawdę zielono w lecie, jest pięknie. Czysto, zadbane jest, naprawdę nie można narzekać.
No i tyle przestrzeni zielonej.
No widzę, pani tutaj z psem właśnie wyszła.
Właśnie, więc można pochodzić sobie, chyba najważniejsze.
A od kiedy pani mieszka na Zaspie?
O, dawno, dawno. Ja tutaj od 77 roku. Od samego początku, jak Zaspę budowali. Najpierw mieszkałam tu, później tam na dywizjonu. Także już jakiś czas.
A jak wyglądała Zaspa właśnie w latach 70-tych, 80-tych?
Od razu, jak była budowana Zaspa, to były place zabaw już tworzone. To nie działo się później, tylko automatycznie oddawało się budynek, więc z tym budynkiem szła taka infrastruktura tutaj właśnie koło tych bloków. No a później no to doszły sprawy komunikacyjne, trasa nad morze, także no trochę się zmienia.
O oprowadzenie po dzielnicy poprosiłam Jarosława Orłowskiego.
Dzień dobry, jestem lokalnym przewodnikiem po kolekcji malarstwa monumentalnego na Zaspie.
To taka wyjątkowa kolekcja, jedyna w Europie, nie wiem czy na świecie, chyba nie największa.
Jak zaczynaliśmy w 2009 roku, w 2010 to faktycznie mogliśmy tak myśleć, ale teraz już są większe kolekcje. A to co jednak zupełnie odróżnia Zaspę od reszty, to jest to, że to jest jedyna tak duża kolekcja zamknięta w granicach jednej dzielnicy.
No to już jest duma dla Zaspian, tak powinno się mówić o mieszkańcach Zaspy?
Tak, Zaspian.
Długo pan mieszka na Zaspie?
To ciężko powiedzieć, bo mieszkałem jako dziecko na rozstajach, potem się przeprowadziłem na Chełm, a potem już świadomie na Zaspie mieszkam jako dorosły człowiek po odskończeniu studiów, czyli to już jest jakieś 20 lat.
I teraz pan dzieli się wiedzą o tej Zaspie. Może na początek powiedzmy, że ona jest nietypowo ułożona, bo to nie jest tak, że te bloki są jakoś prostopadle do siebie skierowane i mieszkańcy, tak jak tutaj opatrzymy na te wielkie bloki, jednak nie zaglądają sobie w okna.
Tak, bo Zaspa jest takim typowym założeniem modernistycznym, gdzie w bardzo dużym uproszczeniu polegało na tym, że zamykamy ludzi do tych wielkich szaf, jak trochę sardynki do puszki, ale dzięki temu uzyskujemy przestrzeń i światło i jakość życia. To było założenie karty ateńskiej stworzonej między innymi przez Le Corbusiera przed II wojną światową, a to wszystko udało się zrealizować tak naprawdę dopiero po II wojnie światowej, ponieważ dzięki tragedii wielu miast, gdzie zostało one praktycznie zniszczone do zera, nagle okazało się, że mamy miejsce na budowę nowych miast, gdzie jest światło, gdzie jest przestrzeń, zieleń. Co było w XIX wieku, to było nie do pomyślenia, żeby robotnik na przykład miał mieszkanie ze światłem słonecznym w środku. Mieszkali głównie w suterenach, a od frontu, tam gdzie było światło słoneczne, tam mieszkali tylko najbogatsi mieszczanie i to z reguły im wyżej, tym drożej, bo tym więcej światła. I Zaspa, ten plaster miodu gwarantuje to, że można...
Czyli budynki ułożone w takim tak, jakby plastrze miodu.
Tak, tak. Są wszystkie, cała Zaspa jest budowana na planie sześciokątów. Każdy jeden blok na Zaspie jest ustawiony do drugiego pod kątem 120 stopni, bez wyjątku. I jak spojrzymy z góry na Zaspę, to faktycznie to wygląda jak taki plaster miodu. To też można porównać ze śmigłami lotniczymi. To jest nawiązanie do tej lotniczej historii. I ten układ urbanistyczny pozwala na efekt bardzo dużej gęstości zaludnienia, a jednocześnie dużej przestrzeni. Zaspa Młyniec jest najgęściej zaludnioną dzielnicą Gdańska. Mimo to, chodząc po niej, czułem się jak w parku. Ta przestrzeń jest naprawdę odczuwalna. Mieszkania poza kawalerkami są zorientowane na dwie strony i faktycznie z każdej strony mamy tę przestrzeń.
Czy to jest tak, że ktoś w tych latach 60-tych, 70-tych wpadł na taki pomysł sam, czy to było inspirowane jakimiś innymi osiedlami gdzieś za granicą?
To, tak, to było inspirowane osiedlami za granicą. W latach 60-tych powstawało bardzo dużo takich założeń modernistycznych na zachodzie Europy. Takie dwie realizacje, którymi na 100% Zaspa była inspirowana, to jest Sheffield Park w Wielkiej Brytanii i L'Amiral we Francji, osiedle pod Toulouse.
Teraz znajdujemy się w środku jednego okienka plastra miodu, a obok nas jest plama. Klub osiedlowy, klub artystyczny.
Tak, tak jak mówiłem, tu jest wielka gęstość zaludnienia, a prawo budowlane, pomimo że było zbudowane wokół normatyw, przez co te mieszkania były niewielkie, wielkie zagęszczenie, ale też miało na przykład taki zapis, że na, nie pamiętam teraz dokładnie, ale załóżmy strzelam teraz, na 1000 mieszkańców trzeba zapewnić określoną ilość metrów kwadratowych przestrzeni kulturalnej. I dzięki temu na większości tych osiedli perelowskich są jakieś kluby, domy kultury, kluby dla młodzieży i tak właśnie powstała plama i Zaspa była na tyle wielka, że zbudowanie jednego domu kultury nie wystarczyło, więc także na 11 piętrach funkcjonowały pracownie artystyczne.
A to nie wiedziałam. Teraz to są mieszkania chyba.
Tak, teraz to są takie bardzo takie niestandardowe małe mieszkania. Tak.
To może przejdźmy tak do środka tego plastra miodu.
Tu pani w tym ośrodeczku ma dostęp do wszystkich usług i sklepów w gruncie rzeczy. Kolejkę ma pani pod nosem, także gdziekolwiek się trzeba przemieszczać, to jest to wygodne. I jeszcze jedno, to jest ślicznie utrzymany parczek. Tylko mam do nich pretensje, że grabili liście w tym roku tak strasznie. Te liście się powinno zostawić. Ale to jest jedyna pretensja do spółdzielni, że pograbili wszystkie liście zamiast je pozostawić na przyszły rok. Moja rodzina mieszka, ja im kupiłam to mieszkanie w 2003 roku. Z tym, że ja mieszkałam w Stanach, przyjeżdżałam i już od 6 lat jestem cały czas. Ale oni też by nie zamienili z żadną inną dzielnicą.
Na Zaspie nie mieszkam, mieszkam z mężem w Oliwie, ale tu mieszkałam i przychodzę tutaj, jeszcze sprawdzam mieszkanie. Jeżeli mogę coś powiedzieć, bo płacę za mieszkanie tu na Zaspie, które mam, no to uważam, że astronomiczne jest ogrzewanie. Bo przykładowo, jeżeli ja wyjeżdżam, mnie nie ma i mam wyłączone, prawda, to ogrzewanie, to się zastanawiam, jeżeli są podzielniki, to się zastanawiam w tym momencie, za co ja płacę, jeżeli było powiedziane, że one odzwierciedlają. Zgodzę się, mało tego, mieszkanie jest ocieplone, jest zabudowa, lodży. Więc nie wiem skąd, no oczywiście z prezesem rozmawiałam, ale pan prezes twierdzi, że za słońce płacę, że mieszkanie, które ludzie na sufit, sąsiedzi obok, nie ogrzewają. No więc ja się pytam w tym momencie, dobrze, to w takim razie, jeżeli ja włączę sobie piecyk elektryczny, to w tym momencie za energię elektryczną powinni mi sąsiedzi zwrócić, prawda?
Jak wchodzimy właśnie tak do wnętrza tego plastra miodu, tego oczka plastra miodu, to widzimy bardzo dużo zieleni, jakieś place zabaw. Projektanci właśnie w ten sposób chcieli utworzyć tą zieleń miejską.
Tak, każde wnętrze tych sześciokątów, każdy taki skwer był projektowany przez innego architekta krajobrazu. Do dzisiaj z tych oryginalnych założeń niewiele przetrwało, ale te place zabaw, jak na dzisiejsze warunki, były spektakularne, bo to były indiańskie wioski, to były zamki średniowieczne, konstrukcje dla dzieci do wspinania się, to było naprawdę bogate. No, siłą rzeczy wiadomo, jak w PRL-u się dbało o taką infrastrukturę, więc niewiele dzisiaj tego przetrwało. Tutaj widzimy na przykład takie resztki takich murków, to są resztki tych zabudowań średniowiecznego zamczyska tutaj na tym skwerze. Z tym, że trzeba pamiętać, że gdy zaspa była budowana w 1974 roku, kiedy się wprowadzali już pierwsi mieszkańcy, tej zieleni to nie było w ogóle. To, że jest tak dużo, to dlatego, że minęło już ponad 40 lat, odkąd to osiedle zaczęto budować, więc te drzewa przez 40 lat zdążyły urosnąć. W latach 70., 80. gospodarka borykała się z niekończącym się niedoborem, więc żadnej spółdzielni mieszkaniowej nie było stać, żeby tak dbać o tą zieleń, żeby zatrudniać ogrodników i nie było na to środków ani ochoty. Zaspa ma to szczęście, że jak na takie blokowisko, że po prostu ludzie tutaj, członkowie tej spółdzielni, płacą czynsz, płacą te opłaty. Spółdzielnia nie musi się borykać z jakimiś strasznymi windykacjami, więc spółdzielnia ma pieniądze na dbanie o tę ziemię. Tu mamy ciągle nowe zasadzenia, powstają nowe alejki.
Zawsze zachwycają mnie te takie jakby wzgórza między blokami. One powstały sztucznie, czy to było takie prawdziwe ufałdowanie terenu? Ktoś po prostu posiał trawę na nich?
One powstały sztucznie. To jest, jak patrzymy na plan oryginalny zaspy, to one się nazywają górkami saneczkowymi. Z góry założenie było takie, do czego będą wykorzystywane, a powstały po prostu przy budowie tylu bloków, wykupuje się fundamenty, więc zamiast rozwozić tą ziemię, to można po prostu zrobić taką konstrukcję, szczególnie, że mamy na to miejsce. Pierwsze bloki zostały oddane w 1974 roku, a w 1980 roku już w zasadzie ta cała główna struktura urbanistyczna była już gotowa. Brakowało oczywiście usług społecznych. Na całej zaspie były tylko dwie szkoły. Chodziłem do szkoły numer 48 na Burzyńskiego, chodziłem do klasy pierwszej N. A kończyły się na S.
No to nie, rzeczywiście sporo dzieci w jednym roczniku.
No i to trochę trwało, ale te początki były dość imponujące. Też pamiętam jako dziecko, że ja mieszkałem po drugiej stronie zaspy, jesteśmy na Młyńcu, ja mieszkałem na rozstajach i te rozstaje były budowane potem i one nie były budowane z takim rozmachem. Zawsze jako dzieci dla nas to była taka przygoda, wyprawa na drugą zaspę, bo tutaj były świetne place zabaw. Tutaj naprawdę o wiele milej się spędzało czas. Wspominając o szkołach, to jest też bardzo ciekawe, że układ urbanistyczny zakładał to, że w ogóle w oryginalnym projekcie konkursowym, dzięki któremu powstała zaspa z 1968 roku, to miał być w środku zupełnie wyłączony ruch kołowy. I to też była taka bezpośrednia inspiracja osiedlem L'Amiral pod Toulouse, bo tam dokładnie tak było. No i jednak architekci w PRL-u nie mieli takiej swobody tworzenia, tak jak wspominałem wcześniej, byli ograniczeni normatywami i poza nielicznymi wyjątkami, jeśli chodziło o mieszkaniówkę, byli zmuszani do tego, żeby projektować przy pomocy systemu wielkiej płyty. Więc te pomysły na takie połączone długie węże tych bloków łączące się ze sobą, jakimiś z wyłączonymi z parkingami wielopoziomowymi na obrzeżach osiedla, to niestety nie udało się tego przepchnąć przez władzę, ale ta myśl pozostała, ponieważ jak dziecko na zaspie wychodzi ze swojego bloku, z każdego miejsca na zaspie, żeby dotrzeć do swojej lokalnej szkoły, do której jest przypisane, przechodzi tylko przez tą jedną jezdnię. Cała reszta drogi jest całkowicie odłączona od ruchu kołowego.
Kiedy się rodzimy na zaspie i jesteśmy takim rodowitym zaspianinem, to możemy tutaj zacząć edukację od żłobka, przedszkola, później szkoły, w zasadzie nie opuszczając osiedla.
Tak jest, aż do liceum. Nawet przez moment była, to już jest nieaktualne, ale przez moment była nawet szkoła wyższa, prywatna.
Dzień dobry. Czy pani mieszka na zaspie?
Tak.
A jak długo pani mieszka?
Od 76 roku. No na zaspie jest fajnie, nie można powiedzieć. Teraz ta budowa to trochę za naszym blokiem jest szumu. Ale tak, to dobrze się mieszka.
Jak zaspa się zmieniała przez te lata?
O mój Boże, no zmieniała się trochę.
No bo jak było w tym 76, to jak pani tutaj właśnie sobie radziła?
Jeszcze budowało się tam trochę, bo i szkoły przecież, ale nie było źle. No ja przyjechałam z wioski, to byłam zadowolona, no bo też trochę inaczej. Ciepła woda w kranie, w domu ciepło. Nie, dzieci mają blisko do szkoły, bo miały tutaj.
No tak, czyli w zasadzie wychodziły z klatki prawie, że do szkoły szły.
Prawie, że do szkoły. Ja pracowałam też tutaj, w tej szkole. Także wszystko było blisko.
Jeśli chodzi o zakupy, to też muszę trochę wspomnieć o historii, bo taką najważniejszą, niedokończoną częścią Zaspy to jest reprezentacyjna aleja w śladzie pasa startowego, czyli dzisiejszej alei Jana Pawła II. Po 1989 roku ten teren pozostawał całkowicie niezagospodarowany i tam powstał zupełnie na dziko, jak to w latach 90. taki bazarek. Nazwany albo Manhattanem, jak prawie każdy bazar w Polsce, albo Bangladeszem. Ten bazarek funkcjonował bardzo, bardzo, bardzo długo i to było takie naprawdę niesamowite miejsce, gdzie wszyscy zaspianie robili zakupy i tam były zawsze świeże warzywa, owoce, tam mydło, powidło, wszystko tam można było kupić. Teraz jak na terenie pasa startowego powstaje nowe osiedle. Ale ta infrastruktura handlowa jest cały czas bardzo, bardzo bogata, bo w centrum takim usługowym, zaprojektowanym przez architektów, ono do dzisiaj tak funkcjonuje. Tam mamy duży Supersam, mamy różne sklepy specjalistyczne, rybne, Szewca, księgarnie, bibliotekę, wszystko to nam funkcjonuje.
Dzień dobry, czy jest pani mieszkanką Zaspy może?
A.
Jak się pani mieszka na Zaspie?
O, wiemy pani, 40 parę lat, więc się już mieszka kopę lat i jako osiedle jest fajne.
No właśnie widzę, że nawet pani ma zakupy w rękach, czyli krótko mówiąc, nawet można się tutaj zaopatrzyć na miejscu.
Pewnie, że tak. Przecież jest z jednej strony tu sklepy, więc wszystko my tu kupujemy i tu się tylko chodzi. Komunikacja jest również bardzo dobra. Kolejka z jednej strony, autobus, tramwaj z przodu, tramwaj z tyłu, no naprawdę.
Zaskoczona jest.
Dzień dobry. Dzień dobry. Bo pytam właśnie, jak się mieszka na Zaspie, jakie są plusy?
Przepraszam, to
Radio Gdańsk.
Coraz to gorzej. Za niedługo nam deweloperzy pozabetonowują okna. To jest szał, żeby każdy trójkącik był wykorzystany na jakieś tam punktowce, wieżowce, nie wiadomo co. Samochody po prostu kipią. Tutaj nie można przejść, bo samochód przy samochodzie tłoczno. A jeszcze jak te punktowce oddadzą, to ja sobie nie wyobrażam.
Mówi pani o tym, co tutaj się buduje na dawnym pasie, tak?
Tak, tak. I jeszcze oprócz tego tutaj taki trójkącik mały był, trochę tego luzu było. I coś tam, jakaś szkoła czy coś, no każdy trójkącik wolny wykorzystany, a w końcu później ten smog będzie no niestety siedział, powietrze nie będzie miało ruchu, no przecież musi być jakiś ruch powietrza. Coraz gorzej, mówię pani szczerze, że coraz gorzej. Mieszkam tyle lat i byłam zadowolona, a teraz to już jest szał z tym budownictwem. Deweloperzy po prostu rządzą na Zaspie.
Ten teren tutaj za pasem startowym był taki długo nieuporządkowany, teraz nadal jeszcze tam się coś buduje, ale to trwa bardzo dawno, no od dawna, nie? No ale teraz się coś tam z nim robi, nie wiem czy to bloki to jest najlepszy pomysł, bo tych bloków ciągle przybywa gdzieś w środku osiedla, więc zagęszczenie wydaje mi się jest tu takie bardzo duże. No ale chyba to dlatego, że tu jest taki punkt jest po prostu komunikacyjnie dobry.
Wszystkie nowe bloki, które powstały, one powstały na miejscu jakiejś infrastruktury społecznej, która już do końca nie była potrzebna. Na miejscu na przykład legendarnego sklepu Victus, do którego zjeżdżało całe Trójmiasto na zakupy. W tym miejscu sklepu Victus po prostu stoi budynek, blok wybudowany przez spółdzielnię razem z deweloperem. I to nie zaburza zupełnie tego układu architektonicznego. Ja przynajmniej tego nigdy nie odczuwałem, a nawet podobały mi się te realizacje, ponieważ one porządkowały tą niedokończoną przestrzeń w jakiś sposób. Teraz kontrowersje wielkie wzbudza nowe osiedle, które powstaje na pasie startowym. Znacznie powiększy ludność Zaspy. I niektórzy mieszkańcy się obawiają, że to spowoduje korki, jeszcze trudniejszą dostępność do lekarza, do lokalnej przychodni i tak dalej. No ale zobaczymy. Z jednej strony strony mam te obawy, ale z drugiej strony cieszę się, że ten teren w końcu zostanie zagospodarowany, bo to był taki zupełnie, jak oprowadzamy wycieczki, to zawsze ci nasi goście przeżywają szok, chodząc po tej ładnej, zadbanej zaspie, szczególnie latem, kiedy to wszystko jest zielone, naprawdę robi wrażenie i nagle wchodziliśmy na ten...
Płyty betonowe.
Płyty betonowe, tak, płyty betonowe popękane, gdzie tylko hula wiatr i śmieci, więc...
No więc wtedy rzeczywiście było pytanie prawie jako wyspę z pichrzów, dlaczego taki teren zaniedbany w środku niemalże zagospodarowanego osiedla.
Tak jest. Ten urbanizm w PRL-u miał tą wielką przewagę nad tym, co się teraz dzieje, że brak własności prywatnej de facto pozwalał planistom na dowolność. I dzisiaj taki deweloper projektując osiedle, on też przeznacza jakąś powierzchnię na lokale usługowe, na sklepy, ale wiadomo, że rynek dyktuje to, że deweloperowi zależy sprzedać jak najwięcej mieszkań, a te usługi są tak często pro forma. A tutaj trzeba też pamiętać, że to jest osiedle projektowane na 20 tysięcy osób. I te 20 tysięcy osób prowadziło się tutaj w ciągu 4 lat tak naprawdę. Więc tą infrastrukturę usługową, społeczną trzeba było zbudować od zera. I każdy element, tak jak mówiłem, był starannie projektowany. I tak urbaniści projektowali w tamtych czasach. Jako każde osiedle było budowane jak i zamknięta całość. I to jest nie tylko na Zaspie. Jak spojrzymy na Żabiance, jest dokładnie tak samo. Też mamy tą główną aleję dzielnicy, przy której są sytuowane wszystkie sklepy, usługi. Teraz to one już powoli poupadały, ale też prawie w każdej takiej dzielnicy były bary mleczne, gdzie można było sobie za niewielkie pieniądze zjeść obiad albo śniadanie, więc to tak było projektowane.
Można więc mówić o pewnym fenomenie urbanistycznym Zaspy, który do dziś jest magnesem. Sąsiedzi nie zaglądają sobie do okien, między blokami jest dużo przestrzeni, a to wszystko sprawia, że są tu jedne z najdroższych mieszkań w blokach z wielkiej płyty. To już wszystko w audycji. Przypominam, że z autorami cyklu można skontaktować się pisząc maila na twojadzielnica@radiogdansk.pl. Dziś dziękuję za uwagę. Marzena Bakowska, autorka, i Stefan Kotiuk, realizator audycji.
Twoja dzielnica w Radiu Gdańsk.